Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Benedykt XVI mianował dwóch nowych biskupów w Krakowie. Watykan potępił kolejne nielegalne święcenia biskupie w Chinach. To aktualności, od których zaczniemy magazyn. Następnie równo 30 dni przed Światowym Dniem Młodzieży w Madrycie z księdzem Grzegorzem Suchodolskim porozmawiamy o oczekiwaniach związanych z tym wydarzeniem. Magazyn zakończą okruchy niedzielnej Ewangelii. Przy mikrofonie Beata Zajączkowska. Zapraszam do pozostania z nami. Kraków będzie miał dwóch nowych biskupów pomocniczych. Papież mianował nimi księdza Grzegorza Rysia i ojca Damiana Andrzeja Muskusa, franciszkanina. Pierwszy z nich był dotychczas rektorem Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Krakowie, a drugi pełnił ostatnio w zakonie braci mniejszych funkcję sekretarza do spraw formacji w krakowskiej prowincji Niepokalanego Poczęcia.
Biskup nominat Grzegorz Ryś urodził się 47 lat temu w Krakowie, gdzie ukończył studia seminaryjne. Po święceniach był przez rok wikarym w Kętach. Wykłada historię Kościoła. Jest też autorem wielu opracowań popularyzatorskich z tej dziedziny. Doktorat i habilitację uzyskał w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Był dyrektorem Archiwum Kapituły Wawelskiej, a od 4 lat rektorem seminarium. Jak sam zauważa, w swej posłudze kapłańskiej poza jej pierwszym rokiem nie miał wiele okazji do kontaktów ze zwykłym duszpasterstwem parafialnym.
Moja droga kapłańska jest taka trochę może mało typowa, no albo może typowa to się okaże dla biskupa, bo ja po święceniach byłem tylko rok na parafii w Kętach, a potem wróciłem na studia z historii. To, co mnie jakoś pasjonowało zawsze, to była historia Kościoła. Potem właściwie całe życie kapłańskie byłem związany z uprawianiem nauki. No a gdy chodzi o życie kapłańskie, bo to zawsze jednak za wszelką cenę chciałem gdzieś ocalić, żeby nie być tylko uczonym, no to ono mi przebiegało w małych grupach i może to jest coś, co mnie gdzieś tam przygotowało do różnych miejsc w kościele. W którymś momencie znalazłem się na drodze neokatechumenalnej, do której się ciągle jakoś przyznaję i poczuwam. No a tak naprawdę myślę, że to, co jest najważniejsze dla biskupa pomocniczego, to po prostu być w parafiach, być z ludźmi, jeździć, nawiedzać, wizytować, bierzmować, być z młodymi ludźmi właśnie wśród wspólnot, ruchów kościelnych rozmaitych, których tu w Krakowie zawsze było dużo i chwała Bogu. Więc ja nie myślę akurat o jakichś wielkich tam planach duszpasterskich, tylko właśnie o byciu z ludźmi w ich wierze, tam gdzie się spotykają, gdzie się gromadzą, gdzie się modlą, to wydaje mi się istotne.
Natomiast biskup nominat Damian Andrzej Muskus ma 43 lata, pochodzi z Podkarpacia. Po wstąpieniu do braci mniejszych odbył nowicjat w Leżajsku, a przygotowanie do kapłaństwa otrzymał w seminarium prowincji tego zakonu zwanej Bernardyńską w Krakowie i w Kalwarii Zebrzydowskiej. Po święceniach był tam katechetą. Uwieńczywszy doktoratem studia katechetyczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, przyszły krakowski biskup pomocniczy powrócił do Kalwarii Zebrzydowskiej, gdzie był gwardianem, rektorem seminarium i kustoszem słynnego sanktuarium maryjnego.
Tymczasem również z Krakowa nadeszła wiadomość o śmierci biskupa Albina Małysiaka. Senior Episkopatu Polski miał 94 lata. Należący do Zgromadzenia Misjonarzy Duchowny był przez 23 lata biskupem pomocniczym w Krakowie.
Albin Małysiak pochodził z Żywiecczyzny. Do misjonarzy wstąpił w 1936 roku. Święcenia kapłańskie otrzymał w czasie II wojny światowej. Pod okupacją hitlerowską odznaczył się zaangażowaniem w tajne nauczanie oraz ratowanie Żydów. Po wojnie pracował jako duszpasterz w tarnowskich i krakowskich parafiach. W 1970 roku został przez Pawła VI mianowany biskupem pomocniczym w Krakowie, gdzie pracował u boku kardynała Karola Wojtyły, a następnie kardynała Franciszka Macharskiego. Biskup Małysiak przeszedł na emeryturę w 1993 roku, pozostając jednak czynnym duszpastersko.
Czwartkowa konsekracja biskupia w Shantou na południowym wschodzie Chin, jako dokonana bez papieskiej zgody, jest nielegalna. Tamtejsza diecezja ma już zresztą legalnego biskupa, przypomina wydane dziś oświadczenie Stolicy Apostolskiej. Stwierdza, że ksiądz Joseph Huang Bingxiang, przyjmując nielegalnie sakrę, popadł w sankcje przewidziane kanonem 1382 Kodeksu Prawa Kanonicznego. Według tej normy prawnej biskup, który bez papieskiego mandatu konsekruje kogoś na biskupa, a także ten, kto od niego konsekrację przyjmuje, podlegają ekskomunice wiążącej mocą samego prawa zastrzeżonej Stolicy Apostolskiej.
Stolica Apostolska nie uznaje księdza Huanga Bingjianga za biskupa diecezji Shantou i dawno już powiadomiła go, że nie będzie mogła zatwierdzić jego konsekracji, kilkakrotnie prosząc, by jej nie przyjmował, stwierdzono w oświadczeniu. Nie ma on prawa kierować diecezją Shantou, która ma już legalnego ordynariusza.
Stolica Apostolska wie z różnych źródeł, że niektórzy biskupi odmawiali udziału w nielegalnej konsekracji i stawiali opór, ale zostali zmuszeni, by w niej uczestniczyć. Ich opór jest chwalebny wobec Boga i wzbudza uznanie w całym Kościele, czytamy w dokumencie. Takie samo uznanie należy się księżom, osobom konsekrowanym i świeckim, którzy bronili swych pasterzy, towarzysząc im w tej trudnej chwili modlitwą i uczestnicząc w ich wewnętrznym cierpieniu. Stolica Apostolska stwierdza ponownie, że katolicy chińscy mają prawo do wolności działania zgodnie z własnym sumieniem i zachowując wierność następcy Piotra w komunii z Kościołem Powszechnym. W oświadczeniu podkreśla się, że takie traktowanie Kościoła w Chinach raz jeszcze zasmuciło papieża, który pragnie rychłego przezwyciężenia obecnych trudności.
Wielomiesięczne przygotowania właściwie dobiegają końca. Te ostatnie 30 dni przed Światowym Dniem Młodzieży w Madrycie to już jest taki bardzo intensywny czas dopinania wszystkiego na przysłowiowy ostatni guzik. Ale zacznijmy naszą rozmowę od takiego bardzo ogólnego pytania. Co jest sercem Światowego Dnia Młodzieży?
Jezus, który żyje we wspólnocie młodego, współczesnego Kościoła. Jan Paweł II, błogosławiony, który zainicjował te spotkania 26 lat temu, uczynił to dlatego, żeby głosić Jezusa Chrystusa współczesnemu młodemu pokoleniu, a razem z nim całemu współczesnemu światu. Światowe Dni Młodzieży są pokłosiem tego inauguracyjnego Otwórzcie drzwi Chrystusowi i zawsze Jan Paweł II starał się w czasie tych spotkań prowadzić młodych do Jezusa Chrystusa, zadając im podstawowe pytanie, co mają czynić, aby osiągnąć życie wieczne. Także na pewno jest to spotkanie z Jezusem Chrystusem w radości młodej wiary, młodego Kościoła, w wielości, w różnorodności charyzmatów, zarówno wielości kultur, języków, barw narodowych, jak i charyzmatów związanych z różnym miejscem młodych w Kościele. Światowy Dzień Młodzieży ma wymiar wspólnoty wspólnot, gdzie rzeczywiście możemy zobaczyć najróżniejsze drogi Kościoła, które realizują młodzi w swoim życiu. I to chyba jest najpiękniejsze. Ktoś może powiedzieć, że jest to taka wieża Babel współczesna, gdzie mieszają się języki, ale kiedy uczestniczy się od środka w tym wydarzeniu, to widać, że te języki się kapitalnie rozumią i uzupełniają między sobą. Młodzi pochodzący z wszystkich kontynentów, z różnych krajów świata, naprawdę mają jednego ducha i jedno serce wtedy, a jest to właśnie serce Jezusa, któremu Benedykt XVI zawierzy młodych na zakończenie tych madryckich spotkań.
Każdy Światowy Dzień Młodzieży w tym wymiarze międzynarodowym jest wyjątkowy, jest inny niż poprzednie. Ale ten madrycki ma takie pewne elementy, których do tej pory nie spotykaliśmy. Myślę o serwisach społecznościowych, o ogromnej mocy internetu, tak bym to nazwał, który został wykorzystany przy okazji przygotowania organizacji spotkania młodzieży z papieżem w Hiszpanii.
Tak, to pokazuje, że w ogóle Kościół idzie z duchem czasu i nie boi się tych nowych technologii, nie boi się ich Benedykt XVI, nie boją się ich zwłaszcza organizatorzy spotkań młodzieży. I tutaj istotnie Komitet Hiszpański, myślę, że to jest perełka, bo to nie udało się poprzednim organizatorom, że gro młodych z całego świata, nawet tych, którzy nie będą fizycznie obecni w Madrycie, będzie mogło śledzić te wydarzenia poprzez właśnie portale społecznościowe, poprzez bezpośrednie transmisje na stronach internetowych. Także w sierpniu powstanie specjalna telewizja Madrid 11 TV, która będzie właśnie transmitowała te wszystkie wydarzenia centralne w internecie, które będą na Światowym Dniu Młodzieży. To jest rzeczywiście pewien fenomen. Organizatorzy hiszpańscy przyjęli za punkt honoru, żeby osiągnąć 1 000 000 fanów na tych różnych portalach społecznościowych. To pokazuje, że rzeczywiście jest to przyszłość. I my także na naszych stronach internetowych planujemy zamieścić na sierpień okienka do bezpośrednich bezpośredniej transmisji właśnie z tych madryckich wydarzeń, więc nawet jeśli dla kogoś barierą wyjazdu do Madrytu były ceny, czyli ekonomia, to na pewno zachęcamy i zapraszamy do tego, żeby ten czas ofiarować na duchową łączność z Madrytem, z Benedyktem XVI, z młodymi z całego świata i poprzez właśnie te portale, strony internetowe śledzić to wszystko, co będzie się tam działo.
Gdyby ksiądz na koniec miał troszeczkę powiedzieć o swoich oczekiwaniach względem tego wielkiego wydarzenia, czego ksiądz się spodziewa, no także jako duszpasterz jednak, tej można powiedzieć wielkiej polskiej grupy ponad 10 tysięcy młodych ludzi, którzy do Madrytu pojadą.
Czego się spodziewam? No przede wszystkim, że nasi młodzi naprawdę ożywią modlitwą polskie duszpasterstwo młodzieży, które wydaje mi się, że cały czas jeszcze czeka na takie wylanie Ducha Świętego, bo jest to rzeczywiście wielka siła w tych wielu młodych, wolontariuszy nasi to pokazują, tak wielu chętnych, ponad 1000 wolontariuszy dyspozycyjnych, żeby tak naprawdę od razu zostawić wszystko tutaj tak i pojechać i służyć, to pokazuje olbrzymi potencjał polskiej młodzieży, olbrzymie dobro, które w nich jest. I no brakuje właśnie takiego jak gdyby policzenia się, ile nas jest i takiego wylania Ducha Świętego, mocy Ducha Świętego. Ja bardzo bym chciał, żeby to spotkanie madryckie taki wymiar przyniosło dla nas, żeby ożywiły się struktury, zwłaszcza w poszczególnych parafiach. Wiele głosów dochodzi do nas, czy nie można by Światowych Dni Młodzieży zrobić w Polsce. Ja myślę, że można by było, gdyby w większości polskich parafii istniały żywe komórki duszpasterstwa młodzieży, które później podejmą się tej pracy u podstaw, czyli przygarnięcia, zakwaterowania młodych z całego świata. Bo na razie mamy tylko takie wyspy duszpasterstwa młodych. Coś się dzieje w parafii dziekańskiej, coś się dzieje w parafii akademickiej, coś się dzieje w jakiejś parafii, gdzie jest jakiś prężny kapłan, a w 7 okolicznych dookoła nie dzieje się wiele. I Światowy Dzień Młodzieży w Polsce jest możliwy, jeśli najpierw będzie sieć komórek duszpasterstwa młodzieży w większości polskich parafii. I na to oczekuję i myślę, że o takie wylanie Ducha Świętego będziemy się modlili w Madrycie.
Z księdzem Grzegorzem Suchodolskim rozmawiał Rafał Łączny.
Okruchy Ewangelii.
Królestwo niebieskie podobne jest do człowieka, który posiał dobre nasienie.
Przed mikrofonem ksiądz Waldemar Turek.
W połowie lipca w wielu regionach Polski trwają żniwa. Rolnicy pracują w pocie czoła, by zebrać plony i zapewnić żywność całemu narodowi. Do obrazów wziętych z rolnictwa nawiązuje też w dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus, który mówi: Królestwo niebieskie podobne jest do człowieka, który posiał dobre nasienie na swojej roli. Lecz gdy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel, nasiał chwastu między pszenicę i odszedł. Tym razem sam Chrystus wyjaśnia uczniom znaczenie przypowieści. Tym, który sieje dobre nasienie, jest Syn Człowieczy. Rolą jest świat, dobrym nasieniem są synowie królestwa, chwastem zaś synowie złego. Obserwując to, co się dzieje w świecie, odnosi się wrażenie, jakby chwastu było więcej niż pszenicy. Wystarczy przejrzeć gazety, posłuchać wiadomości radiowych, obejrzeć dzienniki telewizyjne. Pisze się i mówi przede wszystkim o różnego rodzaju konfliktach społecznych, politycznych i militarnych, o nadużyciach w różnych sferach życia społecznego, o skandalach natury moralnej, o rozmaitych formach wykorzystywania człowieka przez człowieka. Jak można, pytamy trochę przygnębieni, w takim świecie żyć i pracować? Jak można nie tracić entuzjazmu i z pogodnym duchem pogłębiać wiarę i być jej świadkiem? Narzekamy na naszą sytuację, a tymczasem wielu ludzi cierpi o wiele więcej niż my na skutek prześladowań, wojen i kataklizmów. Walter Ciszek, amerykański jezuita polskiego pochodzenia, autor książki Z Bogiem w Rosji, został aresztowany przez oddział NKWD w czasie II wojny światowej. Przeżył to, co zwykło określać się koszmarem. Ponad 20-letnią tułaczkę po Syberii, więzienie i obozy pracy. W swoich pamiętnikach pisze między innymi: życie każdego człowieka zawiera swoją porcję cierpienia. Każdy z nas bywa czasem doprowadzony niemal do rozpaczy, do pytania, dlaczego Bóg zezwala na zło i cierpienia, przygniatające nas lub tych, których kochamy. Widziałem wiele cierpień w obozach i więzieniach wśród otaczających mnie. Sam prawie popadałem w rozpacz i nauczyłem się w tych mrocznych godzinach zwracać się do Boga o pociechę i ufać tylko Jemu. Jak zdołałeś to przeżyć? Oto pytanie najczęściej zadawane mi przez dziennikarzy i innych od chwili mego powrotu do ojczyzny. Moja odpowiedź jest zawsze ta sama – opatrzność Boża. Przez długie lata odosobnienia i cierpień Bóg doprowadził mnie do takiego rozumienia życia i Jego miłości, które mogą pojąć tylko ci, którzy doświadczyli tego sami. Oto współczesna wersja przypowieści o chwaście i pszenicy. Z jednej strony zło, przemyślane, zorganizowane, powodujące okrutne cierpienia. Z drugiej dobroć, kroczenie przez życie z zachowaniem reguł moralnych. Niekiedy wydawałoby się aż w sposób naiwny, przesadny. Ale u Boga wszystko ma swoje znaczenie i nie ma najmniejszego cierpienia, które byłoby bez sensu. Chwasty i zboże wyrastają z niewielkich ziaren, w których tkwi jednak niesamowita moc, potężna siła życiowa, potrafiąca budować i rujnować. Bóg cierpliwie przygląda się ich wzrostowi. Kiedy słudzy z przypowieści proponują gospodarzowi, by od razu kazał powyrywać chwast, on zdecydowanie się sprzeciwia. Nie, byście zbierając chwast, nie wyrwali razem z nim i pszenicy. Radykalność poglądów i postaw nieraz doprowadzała w historii do wojen religijnych, niekiedy do pochopnego i niesprawiedliwego wykluczania ludzi wartościowych z Kościoła. A i dzisiaj dostrzegamy w nas i w innych pokusy lekceważenia lub wyłączania osób tylko dlatego, że wyrażają inne niż my poglądy. Działając pod wpływem emocji, możemy przy okazji zniszczyć to, co dobre i cenne. Przekonani o tym, że Bóg nie chce śmierci grzesznika, ale daje wszystkim czas na nawrócenie, prośmy Go o to, abyśmy również w tych trudnych czasach wzmożonego wzrostu chwastów sami stawali się coraz piękniejszą pszenicą, która wyda wielokrotny owoc w czasie żniwa.
Niedzielną Ewangelię rozważał ksiądz Waldemar Turek i na tym kończymy magazyn Radia Watykańskiego Laudetur Jesus Christus.